Podcast Radia Poznań.
Kanapa z gwiazdami. Sprzed mikrofonu kłania się Marcin Rzyski. Zapraszam na rzadkie w Polsce spotkanie z amerykańską gwiazdą rocka Melissą Etheridge, zwaną Springsteenem w spódnicy. O spotkaniu z jej idolem, wspomnianym Bruce'em w wielkich przebojach z lat 90. i nie tylko.
Melissa.
Tu Melissa. Halo?
Hello?
Tu Melissa Etheridge. Czy to naprawdę Melissa Etheridge? Tak, to naprawdę ja. Bardzo miło mi z tobą rozmawiać. Mi również. Jestem w lekkim szoku, bo jesteś dla nas ikoną amerykańskiego rock'n'rolla. O, dziękuję ci bardzo. Dobrze pamiętam, jak oglądaliśmy twoje teledyski na MTV w latach 90. A dla nas wtedy, po czasach komunizmu, MTV było jak cały świat. Tak, potrafię sobie to wyobrazić. Ja z kolei pamiętam, jak koncertowałam wtedy w Polsce. Otwierałam koncerty Briana Adamsa. Pamiętam, jakie to było ekscytujące przeżycie. Dla mnie bardzo nowe doświadczenie. Wspaniale to wspominam. A wtedy, na początku tamtej dekady, cały świat chciał słuchać dziewczyn z gitarami. Tak, wreszcie zechcieli, bo wcześniej było inaczej. Ja na przykład sama, gdy dorastałam, to chciałam słuchać chłopaków z gitarami. Uwielbiałam facetów z gitarami i uwielbiałam rock'n'rolla. Choć przyglądałam się też Janis Joplin, rockowych kobiet nie było wtedy dużo. Jedna czy dwie. Nigdy nie myślałam, żeby to miało powstrzymać mnie. Chciałam grać na gitarze, chciałam chwycić gitarę i krzyczeć na scenie. Chciałam pisać piosenki, więc wciąż to robiłam, a kolejne drzwi się przede mną otwierały. I faktycznie potem przyszły lata 90., kiedy to kobiet z gitarami było już bardzo dużo. Pod koniec lat 80. osiągnęłaś ogromny sukces. Spodziewałaś się tego? Miałam oczywiście wielką nadzieję, że mi się uda. Bardzo długo czekałam na to, żeby wreszcie swoją własną płytę nagrać. I wreszcie się udało w roku 88. Cieszę się, bo piosenki z niego pochodzące wciąż należą do faworytów wśród moich fanów. Stały się standardami, również w dalekiej Europie, co dla mnie wiele oznacza. A dziś masz na koncie już kilkanaście nominacji do nagrody Grammy. Jakie to uczucie dostawać je tak regularnie przez tyle lat? Zdążyłaś się przyzwyczaić? O nie, to jest zawsze wielki zaszczyt i wielka przyjemność być docenionym przez swoją własną branżę. Fakt, mam już kilka takich na koncie, stoją na mojej półce, ale to zawsze miłe uczucie. To oczywiście nie jest powód, dla którego tworzy się muzykę, ale to bardzo miłe. Masz też swoją gwiazdę w słynnej hollywoodzkiej Alei Gwiazd. Czy czujesz się artystką usatysfakcjonowaną i spełnioną? Wiesz co, na pewno jestem usatysfakcjonowana i spełniona do pewnego stopnia. Ale też chyba nie chcę być zupełnie i ostatecznie zadowolona. Podoba mi się moje życie, to życie, które prowadzę, w którym muszę walczyć, muszę ponosić dużo wysiłków, by dostarczać ludziom moją muzykę. Wiem, że wciąż jest wiele do zrobienia i lubię tę świadomość. Nadal chcę to robić. Chcę, by były przede mną wyzwania. Wciąż się na przykład uczę, jak być jeszcze lepszą gitarzystką. Jeszcze więcej chcę o tym wiedzieć. Wciąż widzę przed sobą wyzwania. Choć nie ukrywam, że w tym momencie mojego życia mam już za sobą chwilę, kiedy się zatrzymałam i spojrzałam na dotychczasową karierę, myśląc, okej, dałam radę, udało mi się, spełniłam wiele moich marzeń. Myślę, że to bardzo ważne, by odpowiednio docenić to, co się osiągnęło. No i słychać, że nagrywając nową płytę, bardzo dobrze się bawiłaś. O tak. Świetnie się bawiłam. To są tak naprawdę stare piosenki z końca lat 80. i początku lat 90. Brzmią bardzo klasycznie. Nagrywanie ich to była czysta zabawa, bo tym razem nie śpiewałam utworów, w które jestem mocno zaangażowana emocjonalnie. To nie są rzeczy o moich problemach. To tylko miłe, odległe wspomnienia. Stworzenie ich mnie nic nie kosztowało emocjonalnie. Było to w tym najlepsze. Czysta radość je sobie przypomnieć, grać je po swojemu i świetnie się przy tym bawić. Nie wiem, czy jesteś tego świadoma, ale w Polsce często postrzegamy cię jako kobiecą wersję Bruce'a Springsteena. Nie żartuj, to świetnie. Wspaniale, jak dla mnie bomba. Bruce Springsteen to jeden z najlepszych wokalistów, najlepszych twórców piosenek i jeden z najlepszych rockowych artystów na scenie, więc podoba mi się to. Chcę tego. Za każdym razem, gdy ktoś mnie porównuje do Bruce'a Springsteena, traktuję to jako ogromny komplement. Chyba muszę wrócić z zespołem do Polski i zagrać u was kilka koncertów. Oczywiście, byłoby super, zapraszamy. Czy możesz nam powiedzieć coś więcej o tym momencie, kiedy miałaś Bruce'a u siebie na scenie podczas MTV Unplugged? Tak, w roku 1994 przyszli do mnie z MTV i zapytali, czy nie chciałabym nagrać dla nich koncertu bez prądu z serii Unplugged. Bardzo chciałam to zrobić, a oni zapytali następnie, czy jest ktoś, z kim chciałabym zaśpiewać w duecie. Czy mam jakieś marzenie w tym względzie? Powiedziałam, że oczywiście chciałabym zaśpiewać z Bruce'em Springsteenem, ale kto by nie chciał? Nie myślałam o tym ani chwilę dłużej, a oni oddzwonili następnego dnia i mówią: okej, Bruce powiedział tak. Oszalałam. On powiedział tak, Bruce Springsteen będzie ze mną śpiewał. I tak chciałam wykonać jego Thunder Road w ramach wyróżnienia go jako artysty, który aż tak mocno na mnie wpłynął. I gdy do tego już doszło, schodzimy na dół na scenę, robimy próbę dźwięku. A Bruce na to: gdzie jest twój zespół? A ja na to: nie mam tu zespołu, jestem tylko ja, unplugged, bez prądu, sama. Nie wiedział, że będzie tylko nasza dwójka i nasze gitary i nic więcej. To był uroczy moment. Pamiętam, że nalegałam, żeby zaśpiewać ostatni wers So Mary Climbin'. I za każdym razem, gdy się zbliżaliśmy do tego momentu, ja zapominałam, że mam to śpiewać. Byłam tak zapatrzona w Bruce'a, jak on świetnie śpiewa. Zapominałam o swojej roli. Więc musieliśmy powtarzać i powtarzać. I ta ostateczna wersja wygląda tak, że ja znów prawie się mylę. Widać, jak Bruce odwraca się i śmieje się ze mnie. Śmieję się, że znów prawie mi się nie udało. Jednak ostatecznie uratowałam tę ostatnią minutę i to był jeden z moich najbardziej ulubionych występów w karierze.
Słuchają Państwo podcastu Radia Poznań. Więcej można znaleźć na stronie www.radiopoznan.fm w zakładce audycje.
Możesz nam zdradzić, kto jeszcze cię inspirował w młodości? Kto cię popchnął w kierunku muzyki, tworzenia muzyki? Wiesz, to tak naprawdę nikt mnie nie popchnął. Byłam dosłownie otoczona przez muzykę z wszystkich stron. Urodziłam się w roku 61, więc całe moje lata dzieciństwa i młodości były wypełnione muzyką lat 60. i 70. To jest naprawdę wspaniała muzyka. To wszystko, czego słuchali moi rodzice. Kupowali dużo płyt. Aretha Franklin, Mamas and the Papas, Simon & Garfunkel świetnie pisali piosenki. A moja siostra, która była starsza ode mnie, ona kupowała płyty Led Zeppelin, Humble Pie, Exile on Main Street, Rolling Stonesów. Miałam więc w domu szeroki muzyczny wachlarz. No i były też rozgłośnie radiowe. Grały wszystko, od rocka, popu, po country. Słuchałam bardzo wiele country. Zresztą to pierwszy gatunek muzyczny, który zaczęłam grać w zespole. Więc wiesz, nikt mnie nie zmuszał do grania. Sama chciałam się nauczyć. To ja błagałam, żeby grać na gitarze, mimo że mówili mi, że będą krwawić mi palce. A ja ich błagałam, że chcę być gitarzystką. Więc pchałam sama siebie do przodu. Mój ojciec był bardzo pomocny, wszędzie mnie zawoził, ale najbardziej pchała mnie ta szalona myśl, że chcę być gitarzystką, chcę spełniać swoje marzenia. I wyszło całkiem okej. Wracając do lat 90., w jednym z teledysków miałaś inną popularną wtedy postać, aktorkę Juliette Lewis, która grała u ciebie tuż po sukcesie filmu Urodzeni Mordercy. O tak, 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 pamiętam, że byłam bardzo szczęśliwa, że udało się ją zaprosić do mojego klipu Come to My Window. Ona była wtedy młodą, wschodzącą aktorką. Ale w teledysku wyszła wspaniale, jak jakaś ikona. Mówisz czasem o latach 90., że był to magiczny czas dla muzyki.
Uwielbiałam lata 90. Były dla muzyki bardzo łaskawe. W popularnych rozgłośniach radiowych można było słyszeć prawdziwe piosenki. Twórcy prawdziwych piosenek tam występowali, jak Tracy Chapman. A potem słyszałeś grunge, zespoły jak Nirvana, Soundgarden, Pearl Jam, no i Bruce'a Springsteena również. Tylu niesamowitych artystów. I tyle różnych gatunków muzycznych. Był też hip-hop i rap, i country. Wszystko. Ludzie naprawdę wtedy słuchali muzyki, byli otwarci i aktywni, brali w tym udział. Naprawdę myślę, że to był piękny czas dla muzyki. Co się twoim zdaniem wydarzyło w ostatnich latach i dekadach, że muzyka aż tak się zmieniła? Otóż to się wydarzyło, że wynaleźliśmy zjawisko zwane internetem i ten internet daje nam to, co już lubimy. Stworzyliśmy algorytmy, które działają tak, że podsuwają nam jeszcze więcej muzyki, którą już lubimy, więc zamyka to nas w naszym małym muzycznym świecie. Nie ma w tej chwili radia, które by odkrywało dla ciebie coś nowego, grałoby wiele różnych rzeczy. Nie mówię, że to jest całkiem złe, ale na pewno jest całkiem inne. Możesz lubić tylko jedną moją piosenkę, nie musisz kupować całego mojego albumu. Masz tylko jedną moją piosenkę na jakiejś swojej playliście i tak to działa. W inny sposób się dziś zdobywa, poznaje muzykę. Inaczej się też jej słucha. Ja zresztą też korzystam z tych możliwości. Podoba mi się, że mam wszystko dostępne w moim telefonie. W zależności od nastroju mogę sobie włączyć odpowiednią playlistę. Jest więcej sposobności, by tej muzyki słuchać. Samej muzyki jest więcej. Jest jej tak dużo, że ostatecznie to paradoksalnie ogranicza nasze wybory. Mamy u nas w radiu audycję z bluesem i audycję z country. Co akurat w Polsce jest bardzo rzadkie, bo te gatunki nie są zanadto u nas rozumiane. Mogłabyś nam coś opowiedzieć na temat fenomenu popularności muzyki country w Stanach Zjednoczonych? Na czym polega fenomen w ogóle tego gatunku muzycznego? Wiesz co, tak naprawdę teraz muzyka country, inaczej modern country, nowoczesne country, zajęło miejsce muzyki pop-rockowej w Stanach. W radiu country możesz usłyszeć jakieś piosenki z lat 90., nawet moje piosenki z lat 90. W takim kierunku to się pozmieniało. Takie klasyczne, korzenne country zostało odseparowane od tego popowego country, które dominuje. Działają dziś świetni artyści, piszący świetne piosenki, nawet czarnoskórzy, jak chociażby Mickey Guyton, wschodzące gwiazdy, tworzące piękną muzykę, jak Yola, Jason Isbell, są naprawdę super. Jeśli lubisz dobrze napisane piosenki, nie pozwól, żeby etykietka country cię zniechęciła, bo tak naprawdę to są dobre rzeczy pop-rockowe. To ciekawe, bo u nas twoje utwory pojawiają się często w audycji z bluesem. Tak, ludzie znaleźli dla mnie nowe miejsce w świecie bluesa, to zabawne. Nie spodziewałam się tego. Byłam nominowana do nagrody bluesowej, widziałam moją muzykę na bluesowej liście przebojów. Mówię sobie, okej, więc teraz na takie dźwięki mówi się blues.
Yes,
niech będzie. Jakkolwiek to nazywacie, ważne, że słuchacie. Ostatnio gramy często twoją piosenkę As Cool As You Try z nowego albumu. O, wielkie dzięki. Ta piosenka pochodzi z wczesnych lat 90. Traktuje o tym, żeby nie wyglądać poza samego siebie do innych osób, nie czekać, aż ci oni powiedzą, że jesteś fajny, bowiem jesteś tak fajny, jak czujesz to sam w twoim wnętrzu i że będziesz na zewnątrz prezentować się tak dobrze, jak dobrze się czujesz wewnątrz. O tym jest ta piosenka. Zastanawiam się, jak to było osiągać tak wielkie sukcesy w przemyśle muzycznym w czasach przed internetem. Jak to tak naprawdę było?
Tak, to było interesujące. Na pewno miałam więcej prywatności, mimo że byłam gwiazdą. I tak naprawdę chodziło tylko i wyłącznie o muzykę. Bardzo mi się to podobało. Teraz, żeby było jasne, też nie narzekam, ale było w tym coś wyjątkowego, że było się tylko muzyką. Ludzie chcieli cię zobaczyć tylko dla twojej muzyki. A potem przyszedł internet i trzeba być kompletną osobą. Tak, teraz jest bardzo inaczej pod tym względem, prawda? Tak, ale jest okej. Zdecydowałam, że podążę tą drogą i sprostam tym wymaganiom. Otworzę się, pokażę inne aspekty mojego życia, pokażę parę rzeczy, pokażę, co się u mnie dzieje. Niech tylko każdy wie, że muzyka to jest wielka część tego, co robię i kim jestem. A co robiłaś, gdy nadszedł lockdown i zniknęły możliwości grania koncertów? Tak naprawdę przeniosłam się do internetu, który w czasie pandemii był jedną z tych rzeczy, które nas ocaliły. Połączyłam się tam bardziej z moimi fanami. Wraz z moją żoną stworzyłyśmy Etheridge TV, w ramach którego w naszym garażu zbudowałyśmy studio do transmisji i serwowaliśmy tam relacje z koncertów 5 dni w tygodniu. To się naprawdę udało, wyszło super. Chyba uratowało to moje zdrowie psychiczne oraz przywróciło kontakt z moimi starszymi piosenkami.
Specjalnie dla Radia Poznań żeńska ikona amerykańskiego rocka, czyli Melissa Etheridge. Zachęcamy do przypomnienia sobie jej najważniejszych płyt i dziękujemy za uwagę. Marcin Rzyski, do usłyszenia.
Jeśli podobał się Państwu ten odcinek podcastu, zachęcamy do obserwowania naszego kanału, dodania odcinka do swojej listy lub pozostawienia komentarza. Zapraszamy też do słuchania programów Radia Poznań i na stronę www.radiopoznan.fm.